Zgromadzeni dzisiaj w tak uroczystym dniu, z tak uroczystych okoliczności, chciałbym zaprosić Was do uroczystej księgi, jaką jest Księga Objawienia Świętego Jana. I w ten sposób zrobię zawód tym wszystkim, którzy się spodziewali, że dzisiaj będzie dalszy ciąg 5 rozdziału Ewangelii Jana. Dzisiaj zapraszam do Księgi Objawienia, do rozdziału 7, od wiersza 9 do wiersza 17 przeczytamy. Serdecznie zapraszam, siostry, bracia. Część tego słowa znajduje się dzisiaj także na tej pięknej szarfie za mną. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swoich rękach, i wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc: amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to ci, którzy przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, a nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, gdy przychodzimy dzisiaj na to miejsce, aby wsłuchać się w to, co Duch Święty, co Twój Duch mówi do Kościoła. Chcemy wsłuchać się w Jego głos, w ten odwieczny głos, który jest potężnym głosem historii, ale także potężnym głosem tutaj, między nami. Dzisiaj chcemy być otwarci na ten głos. Niechaj zebrzmi w nas, niechaj brzmi w tej społeczności i sprawi, żebyśmy mogli tym dźwiękiem ożywieni również innych wprowadzać w stan słuchania Twojego słowa przez Jezusa Chrystusa. Amen. Księga Objawienia, zwyczajowo się mówi, trudna, skomplikowana, bardzo taka tajemnicza. Ostatnio zamówiłem sobie egzemplarz nowego komentarza biblijnego z serii Nowe Komentarze Biblijne i tam wyszedł komentarz właśnie Apokalipsy, czyli Objawienia Świętego Jana, bo ta księga różnie się nazywa. W naszej Biblii Objawienie Świętego Jana, w Biblii Katolickiej Apokalipsa, te dwie różne nazwy. Komentarz napisał, jako chyba pierwszy raz widzę, jak długo czytam komentarze, że w języku polskim, w komentarzach biblijnych wydawanych przez Kościół katolicki nie wydał tego po raz pierwszy, nie napisał komentarza ksiądz, tylko świecka osoba, pan, profesor. Zresztą Michał Wojciechowski z Olsztyna, zresztą z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ten szczegół jest niepotrzebny. Chcę tylko wspomnieć, bo mnie to zaskoczyło. Napisał nam w przedmowie, którą świetnie napisał, napisał, że wbrew pozorom Księga Objawienia nie jest żadną księgą zamkniętą, zakrytą, tylko jak nazwa wskazuje, jest objawieniem. Raczej odkrywa niż zakrywa. Wszystkich, którzy są zainteresowani tym, co napisał pan profesor, serdecznie zapraszam. Można ewentualnie pożyczyć albo po prostu kupić ten komentarz, bo jest naprawdę fajny. Chciałem zwrócić Waszą uwagę, siostry, bracia, dzisiaj w kontekście tych wszystkich świąt, uroczystości. Bardzo trudno jest połączyć te wszystkie uroczystości jakimś jedną klamrą, ale ten tekst chciałbym w kontekście tych wszystkich uroczystości odczytać dzisiaj. Zacznę od takiego cytatu, który znalazłem wiersza Witolda Dąbrowskiego. Znajduje się w zbiorze Portret trumienny poezji Steki pośmiertnej. Taki jest tytuł tomiku. Dość dramatyczny lub taki niefajny, ale wiersz tak płynie. Ojczyzna moja jest nie tu, chociaż jest z tego świata cała. Temu, co tu jest, braknie tchu. Ta, co tu jest, jest za mała. Jako chrześcijanie zwracamy na to uwagę. Zwróciliśmy bodajże także w maju naszą uwagę. Jesteśmy obywatelami dwóch ojczyzn. Zwróciliśmy uwagę, że z jednej strony jesteśmy utkani z ziemi i mamy te ziemskie korzenie. I chcemy powiedzieć, że będąc ludźmi z tej ziemi, również tej warmińskiej ziemi, jesteśmy ludem, który ma być do tej ziemi także przywiązany w sposób, w jaki to jest właściwe. Abyśmy mogli właściwie rozumieć słowo patriotyzm, czyli miłość ojczyzny jako miłość ojcowizny i cześć wobec ojców, jaką nam także i Pismo nakłada. Ale nie jesteśmy tylko z tej ziemi, ni z tego prochu, jesteśmy także z tamtej, z górnej. I to powoduje, że funkcjonujemy w tych dwóch światach. Powiedzieliśmy sobie też przy tej okazji tamtego święta i taką prawdę, i to też przywołam, mianowicie nie można kochać tamtej ojczyzny, jeżeli nie nauczę się kochać tej ojczyzny. Nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli nie umiem kochać braci, których widzę. Jeżeli nie nauczę się żyć z tymi braćmi. Zaczęliśmy dzisiejsze rozważanie, dzisiejsze nabożeństwo od psalmu 133, powiedzieć tak, nie można mówić o tym, że ja jestem jedno z Bogiem w duchu, jeżeli nie potrafię być jedno z braci, tak? Jeżeli myślę o sobie, że jestem człowiekiem, który potrafi kochać Pana Boga ponad wszystko i być jedno z Nim, a jednocześnie nie potrafię żyć z nikim innym we wspólnocie, w zgodzie, w miłości, to coś z moim myśleniem na ten temat jest nie tak. Dlatego zgadzam się z tym, co napisał pięknie poeta, mówiąc, że ta ojczyzna moja jest nie tu. Mam świadomość, że tej ojczyźnie mojej, która jest tutaj, jest za mało. Jestem człowiekiem, który nie mieści się w tych kategoriach tej ziemskiej ojczyzny. Zostałem powołany do innej. Dzisiaj wspominamy szczególny moment w historii naszego kraju. Moment, gdy pan marszałek Józef Piłsudski został obdarowany godnością naczelnika Wojsk Polskich przez Radę Regencyjną 11 listopada. Dla nas to jest moment odrodzenia się ojczyzny. Nasi ojcowie walczyli o polskość w różnych powstaniach i w różnych zrywach. Zaczęli jeszcze, gdy Polska była wolna, w powstaniu insurekcji kościuszkowskiej. Potem, gdy już straciliśmy na dobre niepodległość, walczyliśmy o nią u boku Napoleona Bonaparte. Razem z nim poszliśmy na Rosję i od tamtej pory razem jesteśmy traktowani jako wrogowie Rosji, którzy wystąpili przeciwko swojemu prawowitemu władcy carowi i podnieśli rękę na majestat carski w Moskwie razem z Napoleonem Bonaparte. Potem były inne powstania listopadowe, okres Wiosny Ludów, styczniowe, różnego rodzaju próby odzyskania niepodległości podejmowane w przeróżny sposób, ale wszystkie one nie odniosły sukcesu. I na tym kończę wątek historyczny. W 1918 roku Polska po 123 latach odzyskała niepodległość. Jesteśmy tutaj również dlatego i możemy się spotykać, czytając tą Biblię w języku polskim, modląc się w języku polskim, właśnie dlatego, że ktoś nam to także wywalczył, ale także, że Bóg wysłuchał modlitw, jakie zanoszono w Jego imieniu. Czytamy tutaj w tym pięknym miejscu, który został przygotowany. Oto wielki tłum z każdego narodu stojący przed tronem, przed barankiem, odziani w białe szaty. Chcę zrobić taką krótką myśl na ten temat i pozwólcie, że zacznę od tego, żeby podkreślić z każdego narodu. Gdybyśmy czytali dalej, to byśmy tam powiedzieli z każdego plemienia, pokolenia, języka. Tam jest tak napisane, prawda? Jest napisane tak wyraźnie, że z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów, języków. Jak to jest, że ze wszystkich narodów, plemion, ludów, języków wszyscy przedstawiciele tego znajdują się tam przed tronem? Trudno powiedzieć. Wydaje się, że no może z wielu, ale nie ze wszystkich. Ale jest napisane, ze wszystkich wierzę w to, co tutaj Słowo Boże mówi. Z każdego narodu, także z nas, z tego narodu, z naszego narodu, prawda? Jako ewangelicznie wierzący, jako ziemświątkowcy chcemy powiedzieć, że nie jesteśmy zwolnieni z faktu, że jesteśmy narodem. Narodem, który Bóg wybrał, który ustanowił, któremu wyznaczył czas i granice i którego także powołał do dwóch rzeczy. Pierwszą z nich jest na pewno to, żebyśmy tworzyli swoją własną kulturę narodową. A drugą to, co tu jest napisane, abyśmy stali przed tronem. Abyśmy budowali swoją kulturę, ponieważ gdy Bóg stworzył człowieka, powiedział do niego takie zdanie, które niechaj brzmi ciągle w nas. Uprawiaj. Uprawiaj. Uprawiaj tę ziemię, tak? Powiedział Pan. Słowo uprawiaj jest z łaciny tłumaczone jako kultura. Kultura to jest właśnie uprawa. Jesteśmy powołani do uprawy, do kultury, ale także do tego, by stać przed Bożym tronem i by stać w sposób szczególny. My Polacy mamy w naszych barwach narodowych zaznaczone te dwie ważne rzeczy. Tutaj tak przedstawione. My Polacy mamy w barwach narodowych biel i czerwień. Ta biel i czerwień, nie wiem jaki jest, czy mogę powiedzieć tak, nikt pewnie nie będzie wiedział do końca, jakie są powody, dla którego akurat biel i czerwień wybrali nasi ojcowie, aby reprezentowały nasze narodowe barwy. Ale biel i czerwień są oznaką tych dwóch rzeczywistości, które znajdujemy tutaj w tej Księdze Objawienia. Jedna rzeczywistość mówi tak, wyprali swoje szaty i były bialuśkie. A druga rzeczywistość mówi, wyprali je we krwi baranka. Dziwne to zjawisko, żeby prać we krwi, by wybielić. Rozumiemy w tym głęboką metaforę, tak? Ale rozumiemy też, że istnieje takie gwałtowne, takie bardzo ważne połączenie tych rzeczywistości. To znaczy, żadna szata nie będzie czyściuśka i biała, lśniąca, jeżeli nie będzie oczyszczona we krwi baranka. Żadne życie, żadnego człowieka nie może być życiem, które się podoba Bogu, jeżeli nie zostanie oczyszczone, obmyte we krwi baranka. Aby twoja szata mogła być biała, musi być zanurzona we krwi baranka. Musi być i biel, i czerwień. To jest oczywiście wątek, którego nie chcę rozwijać, bo on jest absolutnie licencja poetyka, tak? Nie mówimy, że biel i czerwień, nasze barwy narodowe mają swoje źródło tutaj, w Apokalipsie. Mówimy tylko, że ta biel i czerwień, którą znajdujemy w naszych barwach narodowych, ta biel i czerwień może wyrażać to, co dla nas jako Polaków jest ważne. Żeby ten kraj, żeby ten naród, żeby nasi sąsiedzi, żeby nasi bliscy mogli być ludźmi czystymi, muszą oczyścić się we krwi baranka. Dla nas ta biel i czerwień naszych znaków narodowych, te, które wiszą przed kaplicą, te, które znajdują się tutaj w tej pięknej postaci bukietu z goździków już dawno niewidzianych i gerberów i innych chryzantem, ale też wstążek biało-czerwonych, te wstążki w tych kolorach przypominają nam te właśnie barwy i te rzeczywistości. Nasze szaty są białe, święte i czyste. Tylko dlatego, że zostały umoczone we krwi i w niej wyprane. I patrząc się na nasze barwy narodowe, możesz się patrzeć również w ten sposób, tak, w takim uchwyceniu tego symbolu. Nie jest to uchwycenie zgodne z tym, co pewnie nasi praojcowie, co ich zainspirowało do właśnie takich barw. Nie jest to pewnie zgodne z tym duchem, ale patrząc na to z perspektywy nowotestamentowego chrześcijanina, możesz pomyśleć sobie tak, dla mnie te barwy narodowe są barwami symbolicznymi i oznaczają ludzi zbawionych. I o to się chcę modlić, aby ta biel i ta czerwień stały się dla nas, dla tego narodu udziałem. Czy chcemy się o to modlić, siostry, bracia? Aby nasi rodacy, sąsiedzi i bracia w tu żyjący i za granicą, mogli doświadczyć tego cudu, żeby brudne szaty codzienności, żeby to wszystko, co jest naszą przywarą narodową, łącznie z naszą nieskończoną kłótliwością, wszczynaniem sporów i tymi wszystkimi pyskówkami, i tymi tam na wierchuszce, wysoko w parlamencie, i tymi, które się dokonują między sąsiadami zwyczajnie, i tymi, które i nas dotykają, gdy zostajemy w coś tam włączeni, czy to w pracy, czy to w domu, żeby to wszystko zostało oczyszczone przez krew baranka, żebyśmy byli czyści i bez skazy, obmyci we krwi baranka. Chcemy powiedzieć, siostry, bracia, że możemy być z naszej historii dumni. I mówiliśmy o tym i chcę to przywołać jako jeden z elementów. Rzeczypospolita, gdy funkcjonowała jako pierwsza Rzeczypospolita, ta Rzeczypospolita jeszcze szlachecka, to było miejsce, gdzie mieszkali między sobą ludzie różnych narodów. W pokoju, w zgodzie. Polska była takim miejscem, które od początku stało się miejscem spotkania dwóch kultur, dwóch wyznań. Oprócz zachodniego chrześcijaństwa w Polsce, na terenach Polski, rozwijało się także wyznanie wschodnie chrześcijaństwa. I chcę powiedzieć, że ci ludzie tutaj na tej ziemi, i to właśnie tu, na tej ziemi i na żadnej innej ziemi, musieli nauczyć się żyć w zgodzie, funkcjonując obok siebie w różnych wydaniach chrześcijaństwa. A gdy potem pojawili się husyci, a szczególnie gdy rozwinęła się reformacja tu w Polsce, uznając, że sprawa religii jest sprawą prywatną, wprowadzono uchwały, i to na poziomie Sejmu, uchwały, które gwarantowały wolność wyznania. I to, co tutaj pewien człowiek, który jest związany z Fromborkiem, którego pomnik taki czarny, bazaltowy stoi niedaleko nas, o może kilometr stąd, w pewnym miejscu, który nie będziemy wspominać. Człowiek, który był kardynałem i który powiedział ze zgrozą wielką, że Polska stała się przytuliskiem heretyków. Prowadził walkę z protestantami na różnym poziomie i był oburzony tym, że Polska stała się przytuliskiem heretyków. Że tutaj mogą być i żyć między sobą ludzie z różnych wyznań. To jest dla nas cudowny znak tego, że ojczyzna nie dzieli ludzi na wyznania, na lepszych i gorszych, pozwala funkcjonować wszystkim i jest jak mama, która przyjmuje. I te dzieciaki, które są fajne, i te, które są pracowite, i te, które są grzeczne, ale kocha także te, które są niegrzeczne, niefajne. Bo taka jest jej natura. Gdy matka odrzuca i gdy matka wyklina i wyrzuca, nie jest dobrą matką. Nawet jeśli by nie wiem, jak złe były. Takie mamy jakieś głębokie przeświadczenie. Stąd mówimy tak. Bogu dziękujemy za to, że to my uczyliśmy Europę, co to znaczy tolerancja. Że w momencie, gdy pojawiły się takie wydarzenia, jak śmierć może 10 tysięcy hugenotów w nocy świętego Bartłomieja, gdy wymordowano po prostu ludzi, którzy przyszli na wesele swojego króla, niczego nieświadomi, gdy zostali po prostu zebrani i wymordowani przez nietolerancyjnych Francuzów, albo wtedy, gdy rozpoczęła się chyba jedna z najgorszych, jakie zna Europa, wojna 30-letnia, w której toczono spory, wojny między różnymi wyznaniami. To były wojny inspirowane nietolerancją religijną. Polska nie wzięła w nich udziału. Polska pozwoliła, żeby tutaj funkcjonowali obok siebie różni ludzie. To jest ta piękna karta, którą możemy się szczycić, chwalić i Bogu dziękować, żeśmy nie byli tacy fanatyczni jak ci w Europie Zachodniej, którzy z powodu wyznania, wyobraźmy sobie, po wojnie 30-letniej praktycznie zginął naród czeski. Praktycznie cały naród czeski został wymordowany, zostali chłopi. Po wojnie 30-letniej 1/3 Niemców przestała istnieć. Została wymordowana w wyniku wojny 30-letniej. 1/3 Niemców. Na tle religijnym. My w tym samym czasie nie prowadziliśmy wojny religijnej. Nie walczyliśmy przeciwko sobie brat z bratem, tak jak robili to Niemcy, Francuzi, jak robili to Czesi, jak robili to Szwedzi, jak robili to inni, my potrafiliśmy to uszanować. Siostry, bracia, mamy karty, do których możemy nawiązać. I to jest ten dar, który jest nam tutaj bliski i który jest dla nas cenny. Ale chcemy też powiedzieć jako chrześcijanie, że prawdziwa niepodległość to nie jest tylko wolność od zależności innych mocarstw. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że pomimo zaborów, mimo 123 lat okupacji zaborczej, mimo okupacji hitlerowskiej, a potem przez 50 lat mimo okupacji sowieckiej, mimo systemu komunistycznego, siostry, bracia, dzisiaj jesteśmy wolni i możemy w wolnym kraju spokojnie świętować nasze tradycje. Musimy powiedzieć też, w takim kraju, w którym nam komunizm nie reglamentuje tego, czy my możemy mieć kaplicę i z kim my musimy wejść w sojusze, jak było w czasach PRL-u, gdzie musieliśmy wchodzić w sojusze z tymi, którymi nie zawsze nam było po drodze wchodzić, ale władza tak chciała, musieliśmy się nisko ukłonić. Chcemy powiedzieć, siostry, bracia, że jesteśmy wdzięczni za to, że niepodległość to nie jest tylko zjawisko polityczne. Niepodległość zaczyna się w sercu każdego z nas. Ta niepodległość ma na imię Jezus Chrystus. To jest ten, który jest prawdziwie niepodległy. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Jezus Chrystus jest niepodległy. Czemu on nie podlega? Grzechowi. To grzech czyni człowieka niewolnikiem, to grzech czyni człowieka istotą, która staje się pogrążona w śmierci. Ktoś może powiedzieć tak. No tak, ale on służył Ojcu. On nie był niepodległy. On podlegał Ojcu. Ale my chcemy powiedzieć jedną rzecz. Każdy, kto podlega śmierci, w jakiejkolwiek postaci, będzie podobny do śmierci. Każdy, kto podlega pustce, będzie pusty. Każdy, kto podlega beznadziei, będzie beznadzieją. Ale każdy, kto podlega życiu, będzie żywy. Będzie żył. To, że jesteśmy podlegli Ojcu, tak, że Ojciec jest naszym pasterzem, że Ojciec jest naszym Panem, że Ojciec jest źródłem naszego życia, to jest przyczyna, dla której żyjemy. Jeżeli od tego Ojca się odwracamy, jeżeli odwracamy się od tego Pana, jeżeli rezygnujemy z działu Ducha Świętego, wtedy zwracamy się ku rzeczom niemym, ku bożkom, ku grzechowi i wtedy stajemy się podlegli. Stajemy się ludźmi w śmierci, stajemy się ludźmi pogrążonymi w smutku, w grzechu, w nieczystości. Niepodległość człowieka w takim stanie, jakby chcieć powiedzieć, nigdy nikomu nie podlegam, nie występuje. Bob Dylan śpiewał, zawsze musisz komuś służyć. Chcesz czy nie chcesz. Twój wybór jest taki, albo będziesz służył diabłu, albo będziesz służył Bogu. Jesteś człowiekiem bowiem zależnym. Nie ma trzeciej drogi. Nie możesz powiedzieć, a ja nie będę służył ani temu, ponieważ jesteś zależny. Zostałeś stworzony przez Boga i żyjesz tylko dlatego, że On ci daje tchnienie. Jeżeli jednego dnia, jak ktoś powiedział, jeśli Bóg będzie chciał, tak pamiętam jednego kaznodzieja, który tak się rozpędził, jeśli Bóg będzie chciał, to jutro obudzisz się martwy. Ale nie wiem, czy to prawda do końca. Prawda jest taka, że w ręku Boga jest życie, w ręku Boga jest śmierć. I wiemy o tym, że dzisiaj żyjemy, dzisiaj jesteśmy, bo Bóg dał nam tchnienie i życie i zdolność, żebyśmy tu przyszli. Amen?
Amen.
I chcemy powiedzieć, że jeśli On będzie chciał, to jutro będziemy już po tamtej stronie Jordanu. I nie będziemy z tego powodu specjalnie płakać, ponieważ wiemy, dokąd idziemy. Bogu nie będą dzięki. Ponieważ wiemy, że nasza ojczyzna jest tam, w niebie, że nasz dom jest po tamtej stronie. Ale póki Bóg tak pozwala i tak chce, jesteśmy tutaj. Ale chcemy powiedzieć tak, każdy, kto ma świadomość, że jest tylko po tamtej stronie, że jest tylko życie po tamtej stronie, wie, że prawdziwa niepodległość polega na niepodległości od grzechu. Jezus Chrystus jest tym, który jest niepodległy od grzechu. Każdy, kto staje po Jego stronie, uzyskuje od Niego tę niepodległość. My dzisiaj chcemy to powiedzieć jeszcze raz i wyraźnie i głośno. Jeśli chcesz żyć, wybierz Jezusa Chrystusa. Jeżeli chcesz prawdziwie żyć i jeżeli chcesz prawdziwej niepodległości, nie tej, której mogą zaoferować politycy, bo wiemy, że oni nie zawsze nam oferują prawdziwą niepodległość. Oni, mówiąc niepodległość, mają na myśli często to, że możesz sobie robić, co chcesz, tak? My chcemy powiedzieć tak, prawdziwa niepodległość zaczyna się w sercu, w dokonaniu wyboru, czy wybieram Jezusa Chrystusa, czy wybieram Boga, czy wybieram Jego Słowo, czy wybieram życie inne dla siebie, dla świata. I ty musisz sam o tym zdecydować. I chcę powiedzieć tak, zdecyduj o tym dzisiaj, ponieważ nie wiemy, co będzie jutro. I chcemy powiedzieć w ten sposób również. Wolność, jaką Bóg nam dał i niepodległość i ten wymiarze politycznym, i ten wymiarze społecznym, ale także ten wymiarze naszym duchowym, możemy zadeptać. Możemy spowodować, że przestaniemy ją w ogóle dostrzegać. Możemy stać się niewolnikami. A więcej, siostry, bracia, mamy pełną świadomość tego, że zostaliśmy odkupieni, tak? Mamy pełną świadomość tego, że byliśmy niewolnikami jako naród, byliśmy pod zaborami, jako ludzie byliśmy pod mocą grzechu, a więc w naturze naszej jest natura niewolnika. W naturze naszej jest niewolnictwo. I jedną z rzeczy, które najszybciej możemy tracić, to wolność. Ponieważ nauczyliśmy się żyć poddani pod niewolę. A co powiada Słowo Boże? Co nam dzisiaj powiada Słowo Boże? W liście do Galacjan czytamy tak, w rozdziale 5, wierszu 13. Do wolności powołał was Pan, ale nie bierzcie sobie jej jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie. Miłością ożywieni służcie sobie nawzajem. Ponieważ wolność i niepodległość to nie są dary, które zostały nam dane po to, żebyśmy mogli sobie żyć jak chcemy, robić co chcemy, postępować co mamy tylko, co nam myśl przyniesie i mówić, co nam ślina na język przyniesie. Wolność i niepodległość jest darem, w którym jesteśmy powołani do tego, aby sobie służyć. Dzisiaj zaczęliśmy nasze nabożeństwo od tego, żeby powiedzieć, przeczytać Psalm 133 i powiedzieć, że prawdziwy dar to jedność. Wiecie, dla mnie najcudowniejszą rzeczą jest móc się z wami zebrać tu w niedzielę. To jest coś, za czym tęsknię, o czym myślę. I choć mam zawsze Pietra stres, gdy mam zacząć nabożeństwo lub mam zacząć grać, czy mam zacząć kazanie, zawsze się boję i zawsze myślę sobie, nie dam rady, to chcę powiedzieć jednocześnie, zawsze się cieszę, kiedy mogę przyjechać i być i razem z wami tutaj wspólnie razem uwielbiać Boga. Dlaczego? Nie wiem. Po prostu coś mnie ciągnie. Albo dokładnie ktoś. Ma na imię Jezus Chrystus, ma na imię Duch Święty. To On powoduje, że muszę się zejść z wami razem, wspólnie na to miejsce. Ale chcę powiedzieć także, że wtedy sobie uświadamiam, że nie jestem niepodległy. W takim znaczeniu. Żeby być szczęśliwy, muszę się z wami spotkać. Że prawdziwe szczęście jest wtedy, gdy mogę zejść się razem i wspólnie razem modlić. I wspólnie razem śpiewać. To jest prawdziwe szczęście. I chcę powiedzieć tak. Słowo Boże ma rację, mówiąc. Nie bierzcie sobie niepodległości i wolności jako zachęty do życia po swojemu. Musimy sobie uświadomić. Przychodzę tutaj na to miejsce nie po to, żeby odprawiać ceremonię. Przychodzę na to miejsce nie po to, żeby sprawować jakieś niedzielne uroczystości. Przychodzę, aby doświadczyć tej prawdziwej wolności. Ale też tego, co to znaczy być wolny. To znaczy prawdziwej wolności, która zakłada, że potrafię wejść we wspólnotę i usługiwać. Bo prawdziwa wolność jest dopiero wtedy, gdy otwiera mi oczy na potrzeby moich bliskich. Prawdziwie wolny jest tylko ten, kto poza swój własny czubek nosa widzi innych. Pozostali są ciągle w niewoli. Pozostali są ciągle niewolnikami siebie, swojego ja, swoich marzeń, swoich ambicji. I teraz mam pytanie w związku z tym. Zostaliśmy powołani do wolności. A ta wolność polega na miłości, która jest, wyraża się w usługiwaniu sobie nawzajem. Przyszliśmy tutaj po to, żeby sobie nawzajem usługiwać. Czy zrobiliśmy dzisiaj coś, co wyraża tę ideę, że zostaliśmy tu powołani, aby sobie nawzajem usługiwać? Jak mogę sobie nawzajem usługiwać? To jest oczywiście modlitwa, to jest oczywiście wstawianie się za innych, ale to ma bardzo konkretny wymiar. Często bardzo taki prosty wymiar. Kiedy się po prostu do kogoś zwyczajnie uśmiechniesz, albo po prostu z kimś na chwilkę stanie, żeby porozmawiać z kimś, kto potrzebuje Twojego wsparcia. Dzisiaj słyszeliśmy piękne świadectwo Joli, która powiedziała tak: byłam w trudnej sytuacji, nie wiedziałam. Może niewielu z nas wie, że była w tej trudnej sytuacji. Ale Duch Święty was pobudził, byście mogli zebrać się i złożyć, i pojechać, i pomóc. A ona powiedziała: Bogu niech będą dzięki, bo to On sprawił. Na tym polega niepodległość. Nie wiem, czy się zgadzacie. Siostry, bracia, niepodległość jest darem, który dzisiaj świętujemy w wymiarze politycznym. Ale niepodległość, największą niepodległość dał nam Jezus Chrystus. I wracając do tego tekstu, który tutaj przed nami, chcemy powiedzieć tak. Jest w tym tekście zarówno męczeństwo, tak? Ponieważ jest napisane, że na pytanie, a kto to są ci, którzy przyodziani są w te białe szaty, odpowiedź brzmiała: ty wiesz, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, którzy przeszli przez prześladowanie, którzy przeszli przez krew, którzy przeszli przez swoją męczeńską śmierć i którzy nie zaparli się, ale stanęli przed tronem Boga i Baranka i dzisiaj są doskonali. To jest myśl o Kościele prześladowanym. Ale jest tutaj także myśl o naszym narodzie, który jest powołany do tego, by stał przed tronem i przed Bogiem i przed Barankiem. Jest tutaj także mowa i o naszym skromnym miejscu w tym wszystkim. Jest tu mowa także i o tym, że nasz dom, nasze miejsce zgromadzeń i ta kaplica stanowi taki mały, maluśki, ale obraz tego wszystkiego, co dzieje się tam w niebie. Ponieważ każde nasze zgromadzenie i każda nasza społeczność, każde nasze spotkanie jest czym? Jest odzwierciedleniem tego, co tu czytamy. Kiedy stajemy, siostry, bracia, do modlitwy, kiedy stajemy do uwielbiania, to mamy udział w tym, co tu jest napisane. My także, jako Kościół, tu jeszcze pielgrzymujący, jesteśmy Kościołem, który mówi: błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu niech będą, bo u Niego jest zbawienie. Taka jest nasza modlitwa? Tak, my też tu, w tym miejscu. Dzisiaj chcemy Bogu serdecznie za to miejsce podziękować. Ale chcemy Mu także podziękować za to, co jest napisane: Panie, i pięknie, zbawienie jest u Boga naszego. Chcemy powiedzieć: znikąd inąd nie przyjdzie do nas ratunek i pomoc. Pomoc nasza jest u Pana. Pomoc nasza jest w imieniu Pana. Dzisiaj chcemy powiedzieć tak, całym głosem, jak najbardziej głośno potrafimy powiedzieć: zbawienie jest u Boga naszego. Zbawienie jest u naszego Boga. Musimy sobie to przypominać, uzmysławiać i wracać do tego, że zbawienie jest u Boga. Gdy przychodzą trudne chwile, gdy przychodzą ciężkie czasy, gdy nie wiesz, jak, czy sobie poradzisz, czy sobie dasz radę, to wtedy powiedz to, co mówi ta modlitwa. Zbawienie i mój ratunek i moja pomoc jest u Boga. I powiedz to wielkim głosem. I powiedz to tak, żeby wszystkie siły ciemności i wszystkie Twoje słabości to usłyszały, tak? Żebyś się nie musiał lękać i myśleć sobie: ale jak to będzie, jak dam rady? Ponieważ może nie dasz rady. Chcemy nawet powiedzieć więcej. Chrześcijaństwo przekracza to, co jest możliwe do zrobienia, tak? My jako chrześcijanie nie dostaliśmy powołania do tego, żebyśmy próbowali jakoś tam sobie radzić. Chcę powiedzieć, my chrześcijanie nie zostaliśmy powołani do tego, by sprawiać pewne rzeczy, które są możliwe do zrobienia. Nawet więcej. My chrześcijanie nie zostaliśmy powołani do tego, by czynić pracę charytatywną. My chrześcijanie nie zostaliśmy powołani do tego, żeby pomagać ludziom. Przepraszam, że tak mówię, ale wprost. My chrześcijanie zostaliśmy powołani do rzeczy niemożliwych. Do tego, żeby przekroczyć wszystkie swoje niemożliwości. Do tego, żeby móc służyć Wszechmogącemu. My chrześcijanie zostaliśmy powołani do tego, żeby zostać świętymi, tak? Cały świat służy sobie nawzajem. My zostaliśmy powołani do tego, by służyć Bogu. My zostaliśmy powołani do tego, żeby być oddzieleni od całego świata i być włączeni na służbę Bogu. I to jest najważniejsze nasze zadanie. O to się modlimy? O to, żeby jak najwięcej osób rozumiało, co to znaczy być oddzielonym od całego świata i włączony na służbę Bogu. Bo my mówimy tak. Nie jesteśmy stworzeni do rzeczy, które tutaj można zrobić na ziemi. My jesteśmy stworzeni do rzeczy niemożliwych. Do misji niewykonalnej. My jesteśmy przez moc Ducha Świętego uzdolnieni do tego, żeby tam, gdzie nie może tego już żaden człowiek, żadna siła, żadna potęga, tam Bóg stawia nas, abyśmy my mogli ogłosić to i zrobić to, czego nie można zrobić po ludzku. Kiedy myślimy o tym, to przychodzi nam taki jeden obraz, który dzisiaj też przywołam, a brzmi tak. Bóg nas posłał, abyśmy byli jak owce między wilkami. Szanse na to, byśmy jako owce między wilkami mogli się ostać, są zerowe, tak? A Bóg mimo wszystko czyni, że baranek zwycięża wilka. Że baranek pokonuje lwa. Jakim cudem? Taka jest właśnie moc Boża, która została nam, Tobie i mi dana. Chcemy dzisiaj więc powiedzieć tak. Bogu niech będą dzięki za to, że zwycięstwo, ostateczne zwycięstwo, o którym tutaj czytamy w 7 rozdziale Księgi Objawienia, jest po stronie Boga i po stronie tych wszystkich, którzy stanęli po stronie Boga. Jeżeli stajemy po stronie Boga, jesteśmy tymi, którzy będą śpiewać tę pieśń. Dzisiaj może być ciężko, dzisiaj możemy przechodzić prześladowania, dzisiaj możemy tracić z oczu sens, dzisiaj może być naprawdę cierpienie i ból, i rozłąka, i płacz, ale chcemy powiedzieć tak, stoimy tutaj, bo wiemy, że po tej stronie jest zwycięstwo i chwała, i moc, i przyszłość. Po tamtej stronie może być ładnie i przez chwilkę wydaje się nam zachęcająco, ale my znamy politykę i wiemy, to wszystko propaganda jest. Próbuje diabeł pokazać, że fajnie, tak się żyje, ale koniec jest ciemny, jest smutny, jest zimny. Stoimy dzisiaj po stronie Boga i chcemy powiedzieć błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu jedynemu. Amen.